Wybory do Parlamentu Europejskiego. Debata wyborcza.
Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Witam Państwa w pierwszej radiowej debacie przed wyborami do parlamentu. W prognozie pogody było, że ciśnienie rośnie i rzeczywiście to ciśnienie rośnie także w naszym studio, ale też na łączach w Warszawie. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
A w studio Radia Gdańsk w Gdańsku Jarosław Wałęsa, Platforma Obywatelska, Koalicja Europejska. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Ja sobie pozwolę tylko narzucić jedną uwagę organizacyjną. Będziemy się dzisiaj posługiwali stoperem, który będzie odmierzał czas, żeby nie było zarzutów, że ktoś dłużej, ktoś krócej. Pytanie pierwsze, takie samo do obu kandydatów. Zacznie Jarosław Sellin. Panie ministrze, co powoduje, że chciałby pan pracować w Parlamencie Europejskim? Jaka jest pana główna motywacja, biorąc pod uwagę aktywność w dziedzinie na przykład ochrony kultury i sztuki w Polsce, na Pomorzu? Dzieje się bardzo dużo, widać pana bardzo duże zaangażowanie, a tu wybory europejskie i Jarosław Sellin chce kandydować. 2 minuty czas start.
No cóż, z mojego doświadczenia wynika, że coraz więcej legislacji, którą przyjmujemy w polskim parlamencie, a jestem w polskim parlamencie niezmiennie od lat 14, wynika, że 70% legislacji, którą musimy w polskim parlamencie przyjmować, to jest ta legislacja, która przychodzi do nas z Brukseli i ze Strasburga, czyli ta legislacja, która jest tworzona w Komisji Europejskiej i potem uchwalana w Parlamencie Europejskim, więc chciałbym ze swoim doświadczeniem już tam, na miejscu, pilnować polskich interesów. Czasami ta legislacja, która do nas przychodzi, jest zgodna z polskimi interesami, czasami niestety nie. Więc warto tam u źródeł po prostu tego pilnować. Po drugie, doświadczenie moje jest również takie, i to jest jedna z wad czy chorób dzisiejszej Unii Europejskiej. Unia Europejska jest dobrym projektem, ale jak każda instytucja tworzona przez ludzi ma swoje wady, mianowicie gorączka legislacyjna. Ja obliczyłem, pracując w Komisji do Spraw Unii Europejskiej Polskiego Parlamentu, że raz w tygodniu jest produkowana dyrektywa i 2 razy dziennie, łącznie z sobotami i niedzielami, podkreślam to, są produkowane rozporządzenia w Brukseli i w Strasburgu.
Tego
to
jest za choroba. Dużo?
To jest oczywiście, że za dużo. To jest taka skłonność do przeregulowywania wszystkiego. Nie na to się umawialiśmy. Mieliśmy się umawiać tylko na regulowanie tego, co niezbędne, i na zasadę pomocniczości. Państwa narodowe to, co potrafią same rozwiązać, powinny rozwiązywać same.
Europoseł Sellin chciałby to zmienić?
Oczywiście. Uważam, że 10 lat temu, kiedy wchodziliśmy do Unii, 15 lat temu, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, mieliśmy takie poczucie, że wchodzimy do strefy wolności i swobód, a tymczasem okazuje się coraz częściej, że jesteśmy w strefie nakazów i zakazów, bo na tym głównie ta gorączka legislacyjna polega. To jest jedna z chorób, pewnie o innych chorobach też jeszcze będziemy mówić. Mam też doświadczenie, jeśli chodzi o absorpcję środków unijnych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jesteśmy prymusami, jeśli chodzi o wykorzystywanie środków europejskich na polską kulturę.
2 minuty dokładnie. Pytanie bardzo podobne do Jarosława Wałęsy. Co powoduje, że po wielu latach pracy w Parlamencie Europejskim pan chciałby tam pozostać, nadal pracować? Nie brakuje panu nowych wyzwań?
Obawiam się, że tych wyzwań w Parlamencie Europejskim w tej chwili będzie dużo, dużo więcej, one będą też innego kalibru, ponieważ jest przed nami bardzo ważna debata instytucjonalna, jak powinna wyglądać Unia Europejska, i chciałbym brać udział właśnie w tej dyskusji, ale też chciałbym kontynuować swoje misje w komisjach, w których już obecnie pracuję. Jestem jedynym Polakiem w Komisji Rybołówstwa i reprezentuję interesy naszych rybaków, i to nie tylko tych morskich, ale przecież śródlądowych, akwakulturę, i tak naprawdę reprezentuje nie tylko nasze Pomorze, ale Pomorze Zachodnie, w zasadzie całą Polskę, wszędzie tam, gdzie jest produkcja ryb. W Komisji Handlu Międzynarodowego, to jest bardzo ważna komisja, która będzie jeszcze ważniejsza w nadchodzących miesiącach, w kontekście na przykład Brexitu. Chciałbym właśnie zabezpieczyć interesy nie tylko Polaków mieszkających na wyspach, ale też wielu przedsiębiorców z Pomorza, którzy prowadzą interesy właśnie w Wielkiej Brytanii, żeby zabezpieczyć ich prawa, ale też zabezpieczyć pewną stabilność do funkcjonowania naszych przedsiębiorców. W Komisji Petycji To jest bardzo ciekawa komisja, która zajmuje się skargami obywatelskimi. Na ostatnim posiedzeniu w tej kadencji zajmowaliśmy się na przykład deformą edukacji w Polsce w kontekście dyskryminacji uczniów.
Tak brutalnie pan ocenia jako deforma, reforma chyba.
No ale w kontekście dyskryminacji uczniów niepełnosprawnych, którzy w tej chwili są, mają ograniczony dostęp do szkół. No to jest jawne łamanie prawa wspólnotowego, ale też polskiej konstytucji. I tymi sprawami się zajmujemy i tymi sprawami chciałbym się w dalszym ciągu zajmować. Ale panie ministrze, jeśli mogę zwrócić jedną uwagę, to chciałbym powiedzieć, że Parlament Europejski nie ma inicjatywy legislacyjnej. To Komisja Europejska przygotowuje rozporządzenia i dyrektywy i tak naprawdę to do Komisji Europejskiej trzeba kierować te wnioski, a nie do Parlamentu Europejskiego. Czy rzeczywiście te legislacje jest za dużo?
Znamy motywację obu kandydatów. Przypomnę, Jarosław Sellin i Jarosław Wałęsa rozmawiają dzisiaj w Radiu Gdańsk. I panowie, przejdźmy do bieżących wydarzeń politycznych. Tym razem głos pierwszy zabierze Jarosław Wałęsa. Prezydent Andrzej Duda, zastrzegając, że to jest jego osobisty pogląd, a nie reprezentuje żadnego środowiska politycznego w tym przypadku, zapowiedział, że chciałby, żeby obecność Polski w Unii Europejskiej i w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego została wpisana do konstytucji. Czy to jest dobry pomysł, czy jest taka konieczność, czy bardziej traktować to jako pewien ważny, ale tak naprawdę symboliczny gest? Jarosław Wałęsa, podoba się panu zapowiedź prezydenta Dudy?
Mam tutaj pewne wątpliwości. Oczywiście sama zapowiedź jest słuszna, chociaż może nie jest najbardziej pilnącą potrzebą, żeby to w tej chwili załatwiać. Ale mam pewne wątpliwości, jeśli zgłasza to człowiek, który jeszcze we wrześniu ubiegłego roku mówił o Unii Europejskiej jako o wyimaginowanej wspólnocie. Człowiek, który łamie naszą konstytucję, teraz chce dodatkowo zapisywać dodatkowe artykuły w ustawie zasadniczej. Także no, mam pewne wątpliwości co do tego, jak bardzo uczciwie podchodzi pan prezydent do tych swoich deklaracji.
Nie wierzy pan w czystość intencji?
No to w którym momencie pan prezydent Duda mówi prawdę? Czy to, co powiedział we wrześniu ubiegłego roku, było prawdziwe? Czy teraz jednak to, że interesem Polski, w zasadzie nowoczesnym patriotyzmem, jest właśnie zapisanie naszego członkostwa w Unii Europejskiej w Konstytucji? No chciałbym wiedzieć, w którym momencie mówił prawdę, no bo mam chyba prawo zadać takie pytanie, bo sam po prostu nie wiem, w którym momencie prezydent jest Europejczykiem, a w którym momencie uważa, że nasze członkostwo trzeba odrzucić.
Ale sama idea jest panu bliska.
No oczywiście, że tak. Uważam, że te ostatnie 15 lat pokazują, że to był najlepszy czas rozwoju naszego kraju. Unię Europejską trzeba zmieniać, ale to trzeba robić silnym polskim głosem. Trzeba odbudować pozycję Polski w Brukseli, tak żebyśmy mogli szukać koalicjantów i forsować się, czy przedstawiać się swoje argumenty i pomysły na to, jak zmieniać tą instytucję na lepsze.
Jarosław Sellin, to samo pytanie. Jak pan ocenia inicjatywę prezydenta Andrzeja Dudy? Czy to wpisanie obecności Polski w strukturach międzynarodowych jest ważnym, ale tylko gestem, czy rzeczywiście może mieć dalekosiężne konsekwencje?
Nutka polemiki. Europejczykiem, panie pośle, mój imienniku Jarosławie, jest się wówczas, gdy jest się Polakiem, gdy jest się Niemcem, Francuzem i myśli się o interesach narodowych przede wszystkim, a europejskich instrumentów używa się do tego, żeby o te interesy narodowe dbać. My oczywiście uważamy, że struktury świata zachodu wytworzyły dwie wielkie organizacje w ostatnich kilkudziesięciu latach, czyli NATO i Unię Europejską, i Polska ma swoje należne miejsce w tych obu organizacjach i chcemy, żeby w tych obu organizacjach Polska była, bo to jest po prostu dla Polski korzystne. A jeśli chodzi o takie zagwarantowanie tej obecności, to przypomnę i tutaj robię pewne sprawdzam. Przypomnę, że jeszcze przed rokiem 2015, kiedy moje środowisko było w opozycji, to nasz ówczesny poseł Kazimierz Michał Ujazdowski z ówczesnym ministrem z rządu Platformy Obywatelskiej Jarosławem Gowinem, a dzisiaj panowie się zamienili miejscami, jeśli chodzi o przynależność polityczną, przygotowali projekt rozdziału opisującego obecność Polski w Unii Europejskiej. Projekt rozdziału, który miał opisywać nasze relacje po prostu, naszego prawa, naszych instytucji do prawa i instytucji Unii Europejskiej. tak jak na przykład mają to w swojej konstytucji Niemcy. I wówczas ten projekt przez nas, przez Prawo i Sprawiedliwość popierany, został odrzucony przez rząd Donalda Tuska i przez Platformę Obywatelską. Więc to jest to, sprawdzam, jakie są prawdziwe intencje wpisania czy opisania w naszej konstytucji naszych relacji wewnątrz Unii Europejskiej i w stosunku do instytucji Unii Europejskiej. I dzisiaj mówimy to samo. My nie mamy z tym problemu. Uważamy, że taki rozdział w polskiej konstytucji powinien się znaleźć. Pracujmy nad tym. Nie jest to oczywiście łatwe ze względów politycznych, bo wiadomo, że trzeba mieć 2/3 większości, żeby jakąś zmianę konstytucji przyjąć. Przy tym ostrym podziale politycznym, który jest dzisiaj, jest to trudno wyobrażalne, ale uważam, że taki projekt można by było położyć na stół i w przyszłości go przeprocedować.
Tak, to ja też muszę w tej chwili sprawdzić. No, jeżeli rzeczywiście szczerze podchodzicie do zapisania tego w konstytucji, to dlaczego robicie to zaraz przed wyborami do Parlamentu Europejskiego? Nie rozrobiliście tego 3 lata temu.
Nie, panie pośle, pan się myli. Akurat ten postulat zgłosił pana koalicjant w Koalicji Europejskiej, czyli PSL. Natomiast myśmy popierali wpisanie rozdziału o relacji Polski do Unii Europejskiej jeszcze przed rokiem 2015, czyli 5-6 lat temu, i wtedy wy to odrzuciliście.
Tymczasem mówimy to
Tusk odrzucił i Platforma Obywatelska to odrzuciła.
No to tymczasem mówimy o tym dokładnie na 3 tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
A my jako publicyści będziemy sprawdzali, czy rzeczywiście uda się to przeprocedować, ale proszę zauważyć, to uwaga do naszych słuchaczy, zarówno przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin, jak i przedstawiciel Platformy Obywatelskiej Jarosław Wałęsa generalnie zgadzają się do tego, że warto tym tematem się zająć. Panowie, kolejny problem. Unia Europejska była ufundowana na takim fundamencie swobody przepływu usług, ludzi, kapitału, i to jest bardzo, no to jest podstawa wszystkiego, czego przez lata oczekiwaliśmy od Unii. Jednak coraz częściej widać, że poszczególne państwa z takich bardzo partykularnych przyczyn próbują chronić swoje rynki. Symbolem tego, co się dzieje, to jest akcja przede wszystkim francuska wymierzona w polskie firmy transportowe. Mówi się, że straty polskiego biznesu mogą być bardzo poważne. I teraz pytanie, czy z panów punktu widzenia rzeczywiście ta wolność przepływu jest zagrożona, czy są takie poważne sytuacje czy zapędy, żeby ten wolny rynek w Unii ograniczać, i czy z punktu widzenia europosła, czy pracy w Parlamencie Europejskim jest coś do zrobienia, żeby poprawiać sytuację polskich firm? 2 minuty, Jarosław Sellin.
Ja uważam, że europejski wspólny wolny rynek to jest jedno z największych osiągnięć Unii Europejskiej, i to rzeczywiście spowodowało, że po prostu gospodarka europejska jako całość ma szansę się dobrze rozwijać, ten wolny przepływ usług, ludzi, kapitału. I zauważamy w ostatnich latach niebezpieczne tendencje w niektórych krajach europejskich, zwłaszcza we Francji, ale Francja potrafi też te tendencje troszkę narzucić innym państwom, nawet zachęca do takiej polityki Wielkie Niemcy,
żeby przywrócić różne formy kryzysu czy innego widzenia Unii.
I kryzysu, i po prostu nadmiaru, można powiedzieć, egoizmu narodowego i braku solidarności europejskiej, że dąży się po prostu do protekcjonizmu, do powrotu protekcjonizmu. To jest niebezpieczny trend, który się w europejskiej polityce pojawił, i my próbujemy się temu przeciwstawiać. Mój rząd Mateusza Morawieckiego podpisał porozumienie z 17 państwami Unii Europejskiej, takie porozumienie, które ma zmierzać do tego, żeby chronić zasady wolnorynkowe w Europie. Bo to jest dobre również dla nas, Polaków. Oczywiście wolny rynek to jest otwarcie granic w obie strony, ale czyli kapitał przychodzi do nas, ale równie dobrze my możemy z naszym, na przykład naszymi produktami eksportowymi na ten 500-milionowy rynek się udać, i na przykład, nie wiem, branża meblarska czy też żywnościowa coraz lepiej sobie na tym europejskim rynku radzi, usługi transportowe, pan redaktor wspomniał, 1/3 rynku, że opanowali. I to też jest korzystne. Polacy są przedsiębiorczy, Polacy są pracowici, pomysłowi i potrafią z tych zasad wolnorynkowych korzystać. Jesteśmy tutaj coraz lepszymi graczami i trzeba po prostu tego bronić przed niebezpiecznymi tendencjami, które niestety wychodzą ze starych państw Unii Europejskiej, głównie właśnie z Francji.
Jarosław Sellin użył takiego określenia: nadmiar protekcjonizmu.
czy rzeczywiście z punktu widzenia Jarosława Wałęsy ta definicja, że mamy nadmiar protekcjonizmu, jest prawdziwa? Co można zrobić, żeby tych polskich interesów, ale też swobody handlowej w Unii Europejskiej bronić?
Najważniejszą możliwość na dobre realizowanie swoich celów w Unii Europejskiej jest szukanie koalicjantów, tak? Jest szukanie sprzymierzeńców, jest zachęcanie inne państwa członkowskie, szczególnie z naszej części Europy, do wspierania naszych postulatów.
Jeżeli mówimy czyli to budowanie szerokiej koalicji.
Tak. Jeżeli mówimy tutaj w kontekście dyrektywy o pracownikach delegowanych, no to nie jest jakiś nowy temat. Nad tą sprawą pracowaliśmy już 7 lat, no już w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego były zakusy, żeby właśnie wprowadzić tą dyrektywę. Udało nam się to odwlekać, tak? Zachęcaliśmy Francuzów, Niemców do tego, żeby jednak rozumieli, na czym stoimy, żeby jednak stosowali się do zasady solidarności. I oni rzeczywiście przez te lata, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, byli gotowi na te ustępstwa. Teraz, w momencie, kiedy właśnie Polska straciła zdolności koalicyjne w zasadzie z wszystkimi, nawet krajami naszej części Europy, no doprowadziło to do tego, że no nie byliśmy w stanie już bronić naszego stanowiska i dlatego ta dyrektywa została wprowadzona.
A przepraszam, panie pośle, to nie jest bardziej kwestia tego, że we Francji do władzy doszedł prezydent Macron. On jest bardzo teoretycznie taki socjalliberalny, natomiast jak się go słucha, tak naprawdę protekcjonizm w każdym słowie z Macrona
wypływa.
Panie
redaktorze, ale ja powtarzam, to nie była rzecz nowa. Ta dyrektywa, czy założenia
2011
nie zostały przyjęte, czy podjęte do rozmów, jak pojawił się Macron. No właśnie o to chodzi, że już od 8 lat rozmawiamy o tym i były właśnie te zakusy, żeby wprowadzać to już dużo, dużo wcześniej. Ale w tamtym czasie mieliśmy jednak siłę argumentów, mieliśmy jednak zdolności koalicyjne i mieliśmy tych sprzymierzeńców, którzy pozwalali nam blokować tą dyrektywę. Teraz takich sprzymierzeńców po prostu nie mamy i tak wygląda sytuacja czarno na białe.
Panie redaktorze, jedno zdanie polemiki, bo mam wrażenie, że pan poseł Wałęsa nie usłyszał tego, co przed chwilą powiedziałem. Mamy podpisane formalne na piśmie porozumienie z 17 państwami Unii Europejskiej w sprawie obrony zasad wolnego rynku w Europie, również zasad obrony wolnego rynku w usługach transportowych i to jest ten dowód na rzekomą niezdolność koalicyjną i do Warszawy z okazji 15-lecia rozszerzenia 10 państw, a potem dojścia jeszcze 3 państw dodatkowo do Unii Europejskiej. Przyjechali przywódcy 13 państw, żeby świętować właśnie w Warszawie, co też jest dowodem pewnie nie, braku zdolności koalicyjnej mojego rządu, żeby tutaj świętować i też porozmawiać o najważniejszych sprawach europejskich, również o tej sprawie w Warszawie, w Polsce.
Ale panie ministrze, no proszę nie posuwać się do takich populistycznych argumentów, bo przecież dobrze pan wie, że jeżeli pan powie, że będzie chciał walczyć o wolny i wspólny rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, to nie będzie żadnego kraju członkowskiego, który powie nie chcemy czegoś takiego. To jest jedno.
Składanie takich deklaracji
to jest jedno, ale diabeł ci w szczegółach. Ja bym chciał zobaczyć rezultaty tego wstępnego porozumienia, zanim okrzykniemy to sukcesem.
Ale tutaj też warto chyba przyglądać się przede wszystkim temu, co się dzieje w krajach tak zwanej starej Unii, bo rzeczywiście stamtąd te impulsy protekcjonistyczne bardzo często wypływają. A jeżeli mówimy o tym, jak ma wyglądać Unia, ile ma być w niej wolności takiej handlowej, panowie, bardzo często pojawiają się takie głosy, bardzo często ze środowisk biurokracji brukselskiej, tak to nazwijmy, więcej wspólnej armii, więcej wspólnej polityki zagranicznej, wspólna polityka energetyczna. Jak się przyjrzymy szczególnie polityce energetycznej, to ona jednak kuleje, co widać nawet po Nord Stream 2. Czy te głosy, wspólna armia, wspólna polityka zagraniczna panów przekonują? Jarosław Wałęsa, 2 minuty.
Komisja Europejska 2 lata temu przygotowała założenia, pomysły na to, jak powinna rozwijać się Unia Europejska. Zostało to zawarte w tak zwanej Białej Księdze. W tej księdze ujęto 4 propozycje na to, gdzie możemy iść. Pierwszym pomysłem jest to, żeby cofnąć się do tego, co było de facto do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, czyli stricte ekonomiczne relacje. Drugim pomysłem, bardzo niebezpiecznym z punktu widzenia Polski, jest, że ci, którzy chcą, mogą robić robić więcej. Czyli ten pomysł na Europę kilku prędkości. Bardzo niebezpieczne i powinniśmy z tym walczyć. Trzeci pomysł to jest, żebyśmy robili mniej, ale bardziej skutecznie. To jest do rozważenia. I ostatni, który jest mi najbliższy, to jest bardziej pogłębiona integracja. I pierwsze konkluzje...
Ale równomierna, tak?
Tak, oczywiście. Taka, wiadomo, że ona musi być rozłożona na etapy i że musi być całkowita jednomyślność w tym temacie, to bez dwóch zdań. Ale to są cztery propozycje Komisji Europejskiej, nad którymi możemy się pochylić, bo i musimy się teraz zastanowić właśnie, nawet w kontekście Brexitu, dokąd zmierzamy w Unii Europejskiej, jak ona powinna wyglądać. Mamy cztery tutaj warianty. Rozpocznijmy debatę na temat tego, jaką Polskę chcemy widzieć w Unii Europejskiej, jaką Unię Europejską chcemy widzieć za kilka, kilkanaście
lat. Ale panie pośle, czy wspólna polityka zagraniczna przy państwach, które mają tak różne, nawet położenie geograficzne, a z tego wynikają różne geopolityczne interesy, czy to jest w ogóle możliwe wprowadzenie w skali Unii Europejskiej? Włochy zupełnie inaczej oceniają Rosję i to przykład z pierwszych brzegów.
Oczywiście. Ja może patrzę na to z perspektywy mojej pracy w Komisji Handlu. W tej chwili Unia Europejska negocjuje albo podpisuje umowy z krajami trzecimi, z Kanadą, z Wietnamem, z Singapurem i z Japonią. I przy każdej takiej umowie jednak my, Europejczycy, możemy narzucać bardzo wysokie standardy, które mamy w Unii Europejskiej, tak? Ochrony zdrowia, ochrony praw pracowniczych, ochrony środowiska i tak de facto przez politykę handlową możemy też prowadzić politykę zagraniczną. No w zasadzie to jest często nierozłączne. I dlatego ja patrzę właśnie tak bardzo praktycznie do tego, że możemy mieć właśnie wpływ i możemy mieć wspólny język i wspólny głos.
Jarosław Selin, jak pan słyszy o wspólnej polityce zagranicznej, o wspólnej armii europejskiej, podobają się panu te pomysły na taki kierunek integracji?
Spróbuję szybko na to odpowiedzieć, ale ustosunkuję się najpierw do tych czterech punktów, które pan poseł Wałęsa wymienił z propozycji Komisji Europejskiej i powiem jednoznacznie, że z tych czterech scenariuszy, które pan wymienił, my opowiadamy się za tym scenariuszem trzecim, czyli Unia Europejska powinna działać mniej, ale bardziej skutecznie, powinna wrócić do zasady pomocniczości. To, co są w stanie rozwiązywać państwa narodowe same, powinny rozwiązywać same, a to, co wspólnie nie jesteśmy, a to, co wspólne powinniśmy rozwiązywać wspólnie. Natomiast pan opowiedział się za większą integracją, czyli w domyśle federalnym państwem Europa, czemu my się sprzeciwiamy. Jeśli chodzi o wspólną politykę zagraniczną, to ona w gruncie rzeczy jest niemożliwa, bo spójrzmy, jaka jest wrażliwość w poszczególnych państwach europejskich. Na przykład w Niemczech robiono sondaże i się okazało, że Niemcy jako społeczeństwo mają więcej zaufania do Putina niż do Trumpa. I jak my mamy się w takiej wspólnej polityce zagranicznej z najważniejszym krajem europejskim znaleźć? Pilnujmy wspólnej polityki zagranicznej w dziedzinie handlowej, bo to jest korzystne akurat dla Europy.
Czyli tutaj
być
zgoda
graczami
między
globalnymi,
panami, tak?
Musimy być tutaj graczami globalnymi, natomiast taka wspólna polityka zagraniczna twarda jest po prostu niemożliwa. Jeśli chodzi o armię, to jest utopijny póki co projekt i niebezpieczny, jeśli by go budować w konfrontacji do NATO czy do Stanów Zjednoczonych. A też takie tendencje w Europie są. Niedawno prezydent Macron powiedział, że armię europejską trzeba budować, żeby się sprzeciwiać Stanom Zjednoczonym. Była taka wypowiedź. To jest chore i to jest niezgodne z polskimi interesami narodowymi. W naszym interesie jest, żeby Stany Zjednoczone były silnie obecne w Europie. W interesie naszego bezpieczeństwa to jest, a są skłonności w niektórych państwach Unii Europejskiej, żeby Stany Zjednoczone wypchnąć z Europy. Więc jeżeli temu miałaby służyć armia europejska, to uważam, że nie powinniśmy się na to godzić. Mogą być różne współprace militarne między państwami europejskimi, ale armia europejska moim zdaniem jest utopią.
Czyli nie budujmy alternatywy dla NATO, tylko wzmacniamy.
Ale jeżeli mogę powiedzieć, to nie Europejczycy wypychają Amerykanów z Europy, tylko administracja prezydenta Trumpa, bo powiedziała wyraźnie, jeżeli chcecie NATO w Europie, to płaccie więcej, a jeżeli nie, no to twórzcie swoje własne jedności.
Dobrze. I panie pośle, i ci, którzy płacą dobrze, mają Amerykanów coraz silniej we własnym kraju, na przykład w Polsce. 6000 żołnierzy i bardzo dużo sprzętu i to jest bardzo silne zabezpieczenie bezpieczeństwa Polski.
Ale też popatrzmy na siłę poszczególnych armii. Drugą największą armią w NATO jest Turcja, jakby co.
No ale to jest już kwestia bardziej geopolityki. Nie wszystko zmienimy w Parlamencie Europejskim. Panowie, ostatnie z serii tych pytań bezpośrednio do was. Ja przypomnę, w studio w Warszawie Jarosław Selin, studio w Gdańsku Jarosław Wałęsa, a to jest debata przed wyborami europarlamentarnymi w Radiu Gdańsk. Czy Jarosław Selin wyobraża sobie walutę euro w Polsce? Kiedy, na jakich warunkach? Czy dzisiaj to byłby dobry pomysł? A może 5 lat, a może 10? Czy jesteśmy w stanie zakreślić taką perspektywę czasową?
Pewien niemiecki ośrodek badawczy, podkreślam, to niemiecki z Frankfurtu, zbadał efektywność funkcjonowania euro w Europie i wyszło mu, że z euro skorzystały przede wszystkim Niemcy i Holandia.
Natomiast kraje południa, wyżej rozwinięte, tak?
Tak, natomiast kraje południa Europy ewidentnie, a nawet Francja, ewidentnie na wspólnej walucie straciły. Bo nie łączy się wspólną walutą państw, które są na różnym poziomie rozwoju gospodarczego, na różnym poziomie zamożności. Dlatego my mówimy bardzo wyraźnie, nie zgadzamy się na wprowadzenie euro w Polsce. Rozważać możemy to dopiero wówczas, kiedy będziemy na takim samym poziomie zamożności, jak nasz największy sąsiad na zachodzie, czyli Niemcy, czyli w gruncie rzeczy najbogatsze duże państwo Europy.
Ale a panie jak ministrze, to perspektywa 40
będziemy lat. Będziemy do tego zmierzać intensywnie, bo trendy są dobre dla nas. My się rozwijamy najszybciej w Europie. Kraje strefy euro to też charakterystyczne, że my się rozwijamy na poziomie 5%, a kraje strefy euro średnio na poziomie 1%. To też jest część odpowiedzi, czy warto wchodzić do strefy euro. Nie mówiąc już o drożyźnie, to jest jeszcze odrębny temat. Dlatego to jest perspektywa naszym zdaniem bardzo odległa. I bardzo nas niepokoi to, że przywódca polityczny pana Jarosława Wałęsy dzisiaj, czyli Grzegorz Schetyna, na spotkaniu w Helsinkach z partią, Europejską Partią Ludową, powiedział wprost, że jak dojdą do władzy, to szybko uruchomią ścieżkę wprowadzenia Polski do strefy euro. My się temu sprzeciwiamy, nasi oponenci, również koalicjant Platformy Obywatelskiej, pani Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej powiedziała, że tak, wprowadzimy euro, jeśli odsuniemy Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Na tym polega różnica między nami w tej sprawie. My się temu sprzeciwiamy, chcemy polskiej złotówki, ona jest korzystna dla polskiej gospodarki, ona zapewnia pewną elastyczność w polityce ekonomicznej, a nasi oponenci chcą na siłę wpychać nas do strefy euro, która jest strefą dzisiaj nieco chorą, ona się jeszcze nie uzdrowiła.
Jarosław Wałęsa, czy rzeczywiście to jest chora strefa i czy pan chciałby, żeby złoty został wymieniony na euro i w jakiej perspektywie?
Straszenie Polaków euro jest nieodpowiedzialne. Nieodpowiedzialne i to jest gra na emocjach, która jest bardzo niezdrowa i bardzo przed tym przestrzegam. Najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że przyjmując euro, wchodząc do wspólnej waluty, trzeba spełniać kryteria przede wszystkim gospodarcze. W tej chwili Polska tych kryteriów nie spełnia. Są 4 kryteria z Maastricht, między innymi musi być stabilność cen, muszą być stabilne stopy procentowe, musi być stabilność finansów publicznych. No, jak wszyscy przecież widzimy, co się dzieje w polskich sklepach z inflacją, która jest po prostu galopująca w tej chwili, no to Polska nie spełnia tych kryteriów, także nikt nie będzie wprowadzał Polski do euro, bo w tym klubie nas po prostu nie przyjmą, bo nie spełniamy kryteriów.
Ale,
i to trzeba powiedzieć wyraźnie.
Ja przepraszam, panie pośle, ostatnio podana inflacja 2,2. Powiedzieć, że to jest galopująca, to jednak
przesada. Ale proszę
przesada.
Zobaczyć, ile kosztuje w tej chwili cebula, czy jabłko, czy ziemniak, a ile kosztowała jeszcze w ubiegłym roku. To jest, te podwyżki są jednak bardzo, bardzo
GUS
wysokie.
GUS liczy pewne uśrednienie, 2%, to poniżej celu NBP.
Ale najważniejsze, żeby rozumieć jedną bardzo ważną rzecz. Samo dążenie do spełnienia tych kryteriów, które pozwolą nam wejść do euro, uzdrowią finanse publiczne i też spowodują, że polska gospodarka będzie bardziej stabilna. Tak? I jeżeli będziemy właśnie dążyć do tego, żeby spełniać te kryteria, to wtedy na jakimś etapie możemy sobie powiedzieć, teraz jest najlepszy moment, żeby przyjąć euro, a może za rok, a może za trzy lata.
Ale twardej perspektywy pan nie rysuje?
Nie, nie powinno być twardej perspektywy, bo powinniśmy my wybrać jak najlepszy moment, który będzie jak najbardziej korzystny dla nas wszystkich. I tyle można powiedzieć w tym temacie. Ale najważniejsze, co każdy teraz rząd, czy pisowski, czy następny, powinien rozpocząć bardzo rzetelną debatę publiczną w Polsce o euro. Pokazać wszystkie argumenty za i przeciw, nie straszyć emocjami, nie straszyć jakimiś czarami, tylko realnymi faktami. Proszę tylko o to. O takie realną dyskusję
będziemy, na temat tego, czym jest kibicować debacie. Jarosław,
ale panie pośle, ale to ma pan problem, dlatego że pana liderzy, Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer, powiedzieli, że jak dojdą do władzy, to szybko wprowadzą Polskę do strefy euro. Kiedy myśmy zaproponowali podpisanie takiej deklaracji, w duchu tego, co pan nawet przed chwilą mówił, że takiej deklaracji, że każdy polski rząd będzie wprowadzał Polskę do strefy euro dopiero wówczas, kiedy osiągniemy ten poziom zamożności i rozwoju gospodarczego, co nasi najbogatsi zachodni sąsiedzi, to wasz lider odmówił podpisania tej deklaracji. Więc dlaczego mamy wierzyć, dlaczego mamy panu wierzyć, skoro pana liderzy takie rzeczy mówią?
Panie ministrze, no pan teraz niestety, ale nadużywa słów Grzegorza Schetyny i wie pan dobrze, że to, co pan mówi, jest nieprawdziwe. Najważniejsze jest spełnianie kryteriów, najważniejsze jest uzdrawianie polskich finansów publicznych i tego, żeby polska gospodarka była stabilna i dopiero wtedy, kiedy osiągniemy właśnie te kryteria, o których wspomniałem, dopiero wtedy będziemy można dyskutować na temat tego, czy przyjmujemy strefę euro i jaki będzie najlepszy moment dla nas. I tylko tyle. Także proszę nie nadużywać słów.
Retorycznie zaiskrzyło, ale z obu wypowiedzi i Jarosława Wałęsy, i Jarosława Sellina można przypuszczać, że za szybko euro w Polsce nie zastąpi złotego. Panowie, przechodzimy do dalszej części naszej debaty. Jarosław Wałęsa, 30 sekund na pytanie wprost do Jarosława Sellina. Czas na odpowiedź pana ministra, 90 sekund. Co Jarosław Wałęsa chciałby dowiedzieć się od kandydata Sellina?
Ja chciałbym zapytać o solidarność, ale nie o związek zawodowy, nie tą dużą solidarność, tylko solidarność międzyludzką i solidarność, która jest fundamentem funkcjonowania Unii Europejskiej. Jak pan widzi funkcjonowanie Polski właśnie w Unii Europejskiej w kontekście tego, że nie potrafimy się solidaryzować? Oczekujemy od bogatych krajów Unii Europejskiej, że będą nam przekazywały duże środki na nasz rozwój, a jak przychodzi do solidarności w innych tematach, to już mówimy nie, proszę nam tym głowy nie zawracać. Jak pan widzi właśnie połączenie właśnie tej solidarności?
Jarosław Sellin, 90 sekund.
Ja nie wiem, jaki obszar pan miał na myśli, mówiąc, że my się w jakiejś sprawie nie solidaryzujemy. Pewnie kryzys imigracyjny i od razu tutaj zwrócę uwagę na to, że Polska miała rację w tym oporze wobec nieodpowiedzialnej polityki przymusowego rozdzielania po poszczególnych krajach Unii Europejskiej nielegalnych imigrantów ekonomicznych, bo tacy ludzie do Europy napływali. Uchodźców było wśród nich bardzo niewielu, uchodźców ze stref wojennych. W dodatku Polska solidarnie się zachowuje, jeśli chodzi o ludzi potrzebujących, ponieważ my jesteśmy na wschodniej granicy Unii Europejskiej i w Polsce pracuje, różnie to się szacuje, od 1 do 2 milionów Ukraińców, którzy szukają sobie...
Przepraszam, te sytuacje można porównywać pana zdaniem?
Oczywiście, że tak, bo nielegalni imigranci ekonomiczni ze strefy Bliskiego Wschodu czy Afryki Północnej przyjeżdżają tu przede wszystkim po to, żeby polepszyć swój byt materialny. My imigrantów ekonomicznych w dodatku legalnie przyjmujemy w takiej skali ze Wschodu i uważam, że pomagamy w ten sposób na przykład aspiracjom europejskim i wzrastaniu zamożności naszych przyjaciół Ukraińców, którym powinniśmy pomagać w dostawaniu się do struktur świata Zachodu. Oczywiście, że zasada solidarności jest mi bliska i ze względów ideowych, i ze względu na to, że to jest zasada opisana w katolickiej nauce społecznej w postaci zasady pomocniczości.
10 sekund.
Solidarność najsilniej dzisiaj w Europie łamią Niemcy, na przykład budując Nord Stream 2, który niestety w pewnym aspekcie politycy Platformy Obywatelskiej popierali przy głosowaniu nad Akta 2. Mogę to rozwinąć, ale nie mam na to czasu.
Teraz to jest fascynujące, że przedstawiciel PiS-u mówiąc takie słowa, akta 2, którego w ogóle nie ma, tak naprawdę wspiera wielkie koncerny amerykańskie. Tak? To pan wspiera właśnie to, żeby bogaciły się Google i Facebooki i Amazony, a tymczasem nie dostrzega,
że... pan nie głosował nad tym aktem?
Dlatego, że byłem z moją córeczką w szpitalu, miał bardzo ważną operację.
Okay,
ale panie ministrze, pan mówił piękne słowa o Ukrainie, tak jak bardzo ten rząd wspiera właśnie Ukrainę. Tymczasem dlaczego polski rząd wspiera separatystów, kupując coraz więcej węgla z Rosji? Węgla z niewiadomego pochodzenia, który nie ma nawet certyfikatów.
Umówmy się, że to drugie pytanie, Jarosław Sellin, czy wspieracie separatystów?
Oczywiście, że nie. My jesteśmy tym rządem i tym państwem, które najsilniej postuluje i skutecznie realizuje utrzymywanie i poszerzanie, pan jeszcze nie wie, co ja chciałem powiedzieć, utrzymywanie i poszerzanie sankcji wobec Rosji, co nie jest łatwe, zwłaszcza w rozmowie z partnerami niemieckimi, francuskimi czy włoskimi, ale jednak nam się to udaje, z powodu agresji na Ukrainę, z powodu rozbioru terytorialnego Ukrainy i łamania elementarnych zasad prawa międzynarodowego.
Utrzymywania
dystansu Unii Europejskiej i sankcji wobec Rosji, co jest w naszym interesie narodowym.
Panowie,
również
bardzo mocno zaiskrzyło, a czas niestety ucieka. Jarosław Sellin, 30 sekund, pytanie do europosła Jarosława Wałęsy.
Panie profesor, proszę wybaczyć, ale od legendy, nazwiska, które pan nosi i tak pan przecież nie ucieknie.
Oczywiście.
Ja zwrócę uwagę na to, że pana ojciec, ważna i historyczna postać, zawsze podkreślał swoje przywiązanie do chrześcijaństwa, wyrażając to na przykład noszeniem wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej na klapie marynarki. I chciałem w związku z tym zapytać, czy poparł pan decyzję Parlamentu Europejskiego, by w przyszłym budżecie Unii Europejskiej wydzielić 5 miliardów euro na wspieranie organizacji promujących LGBT, gender, organizacje feministyczne, prawo do aborcji, czyli taką agendę lewicowo-liberalnej ideologii. Pana kolega partyjny Michał Boni bardzo się chwalił, że taka decyzja została podjęta. Jak pan głosował?
Jarosław Wałęsa odpowiada.
Panie ministrze, no ubolewam nad tym, że nie potrafi pan rozróżnić walkę przeciwko dyskryminacji, walkę o równouprawnienie z tymi pomysłami straszenia Polaków. No, przepraszam, ale no pan i pański obóz lubicie straszyć lewacką Europą, Niemcami, uchodźcami, strefą euro i teraz też straszycie środowiskiem LGBT. Naprawdę ubolewam, że pan nie widzi, że potrzeba jest jednak dialogu na temat tego, jak funkcjonujemy w naszym społeczeństwie, jak siebie szanujemy nawzajem w naszym społeczeństwie, jak przestrzegamy prawa, jak dążymy do tego, żeby wszyscy, choć różni, byli równi. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Dlatego przestrzegam pana i proszę, naprawdę proszę pana, żeby pan nie uciekał do takich strachów na lachy, które nie mają żadnych podstaw, a jedynie mogą powodować pewne niezdrowe emocje, które będą tylko burzyły spokojny dyskurs publiczny. Naprawdę, proszę pana.
Panie redaktorze, ja mam prośbę, bo ja mam za 14 minut posiedzenie rządu.
Tak,
muszę reprezentować Ministerstwo
właśnie
Kultury.
I już kończymy. Jarosław Sellin, 45 sekund. Czy to są ważne wybory? Podsumujmy naszą debatę.
Oczywiście, że to są ważne wybory. Dotąd frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie imponowała, tylko co czwarty z nas uznawał za stosowne w nich głosować, a ja zachęcam, by te wybory potraktować poważnie. Jest szansa, że jeśli zagłosujecie na kandydatów Zjednoczonej Prawicy, to lepiej będą chronione polskie interesy, lepiej będą wykorzystywane instrumenty będące w dyspozycji polityków pracujących w Brukseli i Strasburgu, by o nie zabiegać. Unia Europejska jest cenną instytucją, ale trzeba ją wyrwać spod dominacji fanatyków lewicowo-liberalnej ideologii, gdyż w ich rękach grozi jej rozpad. Co widzimy zresztą na naszych oczach, bo przez takich polityków jak Tusk, Juncker, Timmermans, Verhofstadt, Unia Europejska właśnie przeżywa największy kryzys swojej historii, czyli wyjście jednego z najważniejszych państw z Unii Europejskiej. My będziemy chcieli uzdrawiać Unię Europejską i prowadzić również do tego, żeby ona się rozszerzała na wschód, na Bałkany, bo jeszcze mamy wiele zaprzyjaźnionych państw, które w tej Unii Europejskiej powinny się znaleźć.
Jarosław Wałęsa, 45 sekund, czy to będą ważne wybory?
To są bardzo ważne wybory, bo one będą decydowały o przyszłości Unii Europejskiej. To właśnie Platforma Obywatelska i Koalicja Europejska jest gwarantem tego, że odbudujemy silną, stabilną pozycję Polski. Coś, co zostało zaprzepaszczone i zniszczone w ostatnich 3 latach. Należy odbudować naszą pozycję tak, żebyśmy byli gotowi do tych negocjacji, do tych kolejnych rozmów, które właśnie będą kształtowały Unię Europejską, tak jak my uważamy, ona powinna być kształtowana. To nasz głos powinien być jednym z głównych nurtów i przewodnim głosem do tego, żeby Unię zmieniać na lepszą. Ale zmieniamy to razem. Zachęcam, żeby brać udział w wyborach. To jest bardzo ważne, szczególnie dlatego, żebyśmy na Pomorzu poszli.
Dziękuję bardzo. I Radio Gdańsk też zachęca i dziękujemy serdecznie naszym gościom. To była pierwsza przedwyborcza debata w studiu w Gdańsku. Jarosław Wałęsa, Platforma Obywatelska, Koalicja Europejska. Z Warszawy Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Dziękuję bardzo za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wybory do Parlamentu Europejskiego. Debata wyborcza.